Proszę, otwórzmy pierwszy list świętego Jana na rozdziale 5 i będziemy dzisiaj czytali wersety od 17 do 21. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Jest jednak grzech nie na śmierć. Wiem, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a złego nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w tym prawdziwym. To jest Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen. Pierwszy list świętego Jana, jak już to mówiliśmy wcześniej, został napisany w bardzo trudnym okresie dla Kościoła. W okresie, kiedy w Kościele gnostycy zaczęli nauczać, że Jezus nie przyszedł w ciele. W okresie, kiedy wielu ludzi straciło pewność swojej wiary, pewność zbawienia, pewność Bożego miłosierdzia. Dlatego też apostoł Jan, jako naoczny świadek działalności Chrystusa, jako apostoł baranka, który miał pełnię poznania, jeśli chodzi o wiedzę Bożą, napisał ten list, żeby dać odpór fałszywym naukom i żeby utwierdzić Kościół w pokoju, w miłości i w cierpliwym czekaniu na przyjście Pana Jezusa po swoją oblubienicę. I w pierwszym liście Jan pokazał nam wyraźnie, że mamy poddawać próbie naszą wiarę, ale też wiarę innych ludzi. I pokazał nam, w jaki sposób mamy sprawdzić, czy ta wiara jest prawdziwa i czy ta wiara pochodzi od Boga i wskazuje na Boga i uwielbia Boga. Po pierwsze, pokazał nam, że mamy sprawdzać, czy wszelka nauka jest zgodna z nauką apostolską i przez ten sposób podkreślił, że pierwszym kryterium jest kryterium doktryny chrześcijańskiej i jej zgodności z doktryną apostolską. Po drugie, zachęcał nas i wskazywał na to, żeby swoje życie sprawdzać pod kątem miłości braterskiej. Czy kochamy Kościół i czy ta miłość jest widoczna w sposób praktyczny. Oraz trzeci ważny wymiar, nasze posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, które jest widoczne w posłuszeństwie wobec Bożych przykazań i wypełnianiu ich na co dzień. I te trzy testy są kluczowe i pozwalają nam odróżnić prawdziwy Kościół od tego, co prawdziwym Kościołem nie jest. I dają pewność wiary, która podkreśla to, że człowiek wierzący nie jest człowiekiem wątpiącym, który mówi, może będę zbawiony, może to się stało, może Chrystus miał rację, może apostołowie mieli rację, ale jest to pewność. Jest to przeświadczenie, które mówi, tak się stanie, bo tak powiedział Pan. I kiedy czytamy list Jana, jego pierwszy list, widzimy, jak bardzo jednoznaczne są słowa, których on używa, że nie ma w nich cienia wątpliwości, tylko jest pewność. Pewność do tego, co zwiastuje, do tego, co widział, do tego, czego go Chrystus nauczał. I mówi to jako pewny, sprawdzony, naoczny świadek Jezusa Chrystusa. Mówi jako apostoł, czyli ten, który w jego miejsce naszego Pana sprawował nauczanie wobec Kościoła. I mówi jako ten, któremu zależało na krzewieniu nauki Chrystusowej i na wprowadzaniu ludzi wierzących do pokoju. Do pokoju i do pewności. Do tego pokoju i pewności, że świat może nam zabrać wszystko, ale nie jest w stanie nam zabrać zbawienia, nie jest w stanie nam zabrać Chrystusa nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która została objawiona w Jezusie Chrystusie. I zwróćmy uwagę, że już na sam koniec pierwszego listu apostoł kieruje tutaj naszą uwagę na świętość oraz na pozycję, którą w Chrystusie posiada człowiek wierzący. Dlaczego to robi? Dlatego, że weszły do Kościoła w tamtym czasie też nauki, które mówiły, że musisz być perfekcyjny, że musisz wszystko doskonale zrealizować i że co prawda Jezus nas zbawił, ale my musimy to zbawienie dalej podtrzymywać. My musimy być tymi, którzy zakończą dzieło, które rozpoczął Jezus. Jan zupełnie inaczej naucza. Jan rozumie, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy już pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich. Rozumie, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Ale też widzi problem braci, problem sióstr, którzy upadają, którzy popełniają grzechy i którzy często zostali tak zmanipulowani przez fałszywych nauczycieli, że nie wierzą w łaskę i nie wierzą, że Bóg jest w stanie przebaczyć grzech, którego szczerze żałują, którego szczerze nienawidzą i którego szczerze się wypierają. Dlatego też Jan, pisząc do nich, zwrócił najpierw uwagę, jak to w zeszłym tygodniu słyszeliśmy, że jest co prawda grzech, za który nie mamy się modlić. Grzech, kiedy ludzie nie chcą przyjąć napomnienia braterskiego, nie chcą podporządkować się Kościołowi, ale teraz zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt w wersecie 17, kiedy pisze: wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Jest jednak grzech nie na śmierć. I musimy pamiętać, że rzeczywiście wszelka niesprawiedliwość, wszelkie złamanie Bożych standardów życia, postępowania, myślenia jest grzechem. I warto też pamiętać, i jest to prawdą, że karą za grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale też jest prawdą, że darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I dlatego Jan pisze, jest jednak grzech nie na śmierć. I jaki grzech jest grzechem nie na śmierć, skoro jednoznacznie Słowo Boże naucza, że zapłatą za jakikolwiek grzech musi być śmierć i że nie można zmyć zmazy grzechu, tej plamy, z którą człowiek się rodzi i z którą trwa w inny sposób niż przez krew. Odpowiedź jest dosyć prosta. Jest pewnie prosta, ale wynika z wiary w Słowo Boże. Grzech ludzi wierzących, tych, których wybrał Ojciec przed założeniem świata, już został odkupiony. Już kara się wypełniła. Już krew się przelała na krzyżu Golgoty. Za nas tą karę poniósł Pan Jezus. I świadomość tego, że Bożym postanowieniem zostało darowane nam życie wieczne w Chrystusie, nie prowadzi nas ta świadomość do przyzwolenia na grzech, lecz powoduje w nas zupełny brak akceptacji dla grzechu, dla niesprawiedliwości, dlatego, że często musimy przyznać, zawodzimy. Zawodzimy Boga, ale też zawodzimy siebie samych. I okazuje się, że nie we wszystkim udaje nam się postępować należycie. Ale fakt, że nie godzimy się na grzech, fakt, że grzech nas boli, powoduje to, że jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Żaden człowiek inny na świecie nie rozumie tak dobrze ohydy grzechu, jak człowiek wierzący. Rozumiemy powagę grzechu, rozumiemy, czym on jest, jak on jest straszny, a świadomość tego i świadomość ofiary Chrystusowej powoduje, że nie chcemy grzeszyć, a jeśli grzeszymy, to przychodzimy po pomoc do Boga. Dlatego też apostoł jednoznacznie pisze dalej w wersecie 18. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. I chrześcijanin będzie upadał, niestety. Ale chrześcijanin nigdy nie poddaje się nieprawości i nie może trwać w żadnym grzechu, gdyż stoi to w zupełnej sprzeczności z naturą Chrystusową, która została nam dana przez naszego Pana. I wprawdzie zobaczymy, że na samym początku apostoł Jan swego listu jednoznacznie stwierdził, że zgrzeszymy, bo w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 8 do 10 pisze w końcu do ludzi wierzących: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa. Czyli z jednej strony Jan wyraźnie mówi: grzeszycie. Z drugiej strony ten sam Jan mówi: kto się narodził z Boga, nie grzeszy. I ktoś powie, że jest tu paradoks, że jest tu, są dwa stwierdzenia, których nie da się ze sobą połączyć tak logicznie, że te słowa się wykluczają. Ale tak nie jest. Fakt, że upadamy, nie znaczy, że jesteśmy potępieni, gdyż kara za ten grzech została zapłacona. Fakt, że grzeszymy, nie znaczy, że trwamy w grzechu, gdyż przychodzimy do Boga, wyznajemy Mu nasze grzechy i od Niego otrzymujemy przebaczenie. I jest to czasami trudne do zrozumienia logicznie, ale kiedy tego doświadczamy w swoim życiu, widzimy doskonale tą prawdę, że człowiek wierzący nie będzie trwał w grzechu, pójdzie do Boga Ojca po pomoc, i przez Jezusa otrzyma to oczyszczenie, a człowiek niewierzący w ogóle nie będzie widział problemu z grzechem. Powie: grzech jest dobry, grzech jest moją przyjemnością, grzech jest moją tożsamością, a w nowej naturze, w Jezusie Chrystusie, nie istnieje coś takiego jak grzech, gdyż On był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. W trzecim rozdziale tego samego listu, w 9 wersecie, czytaliśmy: każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. I pamiętajmy, że nie każdy grzech jest na śmierć. Jeżeli widzisz w swoim bracie czy siostrze, czy w sobie upamiętanie, niechęć do grzechu i przychodzisz do Boga, miej pewność, że On ci już grzech odpuścił, że kara została zapłacona, krew została przelana i zostałeś odkupiony w Jezusie Chrystusie. Oczywiście nie znaczy to, że można tolerować ustawiczne trwanie w grzechu i brak świadomości popełnienia czegoś złego, bo jeżeli ktoś może trwać w grzechu i nie przychodzi do Boga po pomoc i nie czuje się źle z tym grzechem, to znaczy, że Duch Boży w nim nie działa i że jest daleki od natury Chrystusowej. Gdyż nowe narodzenie musi skutkować nowym zachowaniem. Zmiana natury powoduje, że inaczej postępujemy. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, dla którego grzech jest zwyczajem, nie jest człowiekiem, dla którego grzech jest czymś lekkim, przyjemnym. Sama myśl o grzechu dla człowieka wierzącego musi rodzić obrzydzenie. Tak jak obrzydzenie budzi dla nas coś, co jest zupełnie sprzeczne z naszą cielesną czy ludzką naturą. I chrześcijanin też nigdy nie może czerpać przyjemności, nie może czerpać rozrywki związanej z grzechem. Tak więc filmy, książki, gry, które pokazują grzech jako czyn śmieszny, może nawet jako czyn dobry, muszą budzić w chrześcijaninie obrzydzenie. Zobaczcie, że cały przemysł medialny przedstawia grzech jako coś dobrego, czy to zdrady w małżeństwie, czy jakiekolwiek oszustwa, czy inne grzechy pokazane są jako coś dobrego. I tym się różnimy od tego świata, że my narodziliśmy się z Boga i nie możemy grzeszyć, bo od razu idziemy po pomoc do Ojca. U Niego wołamy o pomoc i też zmieniamy się i zapieramy się tak, żeby tego grzechu dalej nie popełnić. I zwróćmy również uwagę na ważne słowa, które zapisane są w wersecie 18, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie. Jeśli narodziłeś się z Boga, to grzech jest dla ciebie obrzydliwością, jest dla ciebie ohydą, z którą nie możesz się zgodzić. Ale też masz odpowiedzialność. Czytamy, że każdy, kto narodził się z Boga, zachowuje samego siebie. I fakt, że Bóg wybrał nas do zbawienia, że zagwarantował nam wiecznotrwałe zbawienie, jest właśnie widoczne w tym, że chcemy zachować siebie jak najdalej od grzechu. Od wszelkich rzeczy, które sprzeciwiają się woli Bożej objawionej w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Oczywiście fakt, że zachowujemy samego siebie z dala od grzechu, nie oznacza, że jesteśmy w stanie wykonać to dzieło samodzielnie. Gdyż w Adamie nikt nie jest w stanie być daleko od grzechu, gdyż człowiek rodzi się w grzechu, żyje w grzechu i kocha grzech. Jest to możliwe jedynie dla chrześcijan. Dla chrześcijan, którzy już żyją w Jezusie Chrystusie, którzy są Bożą świątynią zamieszkiwaną przez Ducha Świętego, który jest święty i który nienawidzi wszystkich rzeczy plugawych, wszystkich rzeczy, które nie są zgodne z Bożą naturą. I pamiętajmy, że uświęcenie, podobnie jak usprawiedliwienie, stanowi dzieło Bożej niezasłużonej łaski wobec nas. I jest prawdą, że Chrystus strzeże swojego ludu, ale też prawdą jest, że chrześcijanin ma dbać o swoje życie przed Bogiem. Chrześcijaństwo bowiem nie ma nic wspólnego z antynomianizmem, nie ma nic wspólnego z odrzucaniem prawa Bożego, lecz chrześcijanin podkreśla znaczenie 10 przykazań, podkreśla znaczenie dekalogu. Widzieliśmy w tym całym liście, jak to jest ważne dla Jana, przestrzeganie przykazań. I podkreśla prawdziwe chrześcijaństwo, że człowiek wierzący z radością, z radością, która wynika z natury Chrystusowej, która została nam dana, podporządkowuje się Słowu Bożemu, które zostało wyryte już nie na tablicach kamiennych, ale zostało wyryte w naszych sercach, w naszych umysłach i stało się czymś wewnętrznym, stało się naszą naturą, naszym myśleniem, naszą wolą. I dla Jana oczywiste jest, że chrześcijanin strzeże samego siebie. Gdyż chrześcijanin bardzo poważnie traktuje uśmiercanie grzechu w swoim życiu. A czym jest uśmiercanie grzechu w życiu? Jest to rozprawianie się ze starymi nawykami niezdyscyplinowania. Jest to poprawa swego postępowania, żeby ono było zgodne z wolą Bożą, żeby było zgodne z Bożym przykazaniem. Jest to poprawa sposobu, dajmy na to, zwracania się do członków swojej rodziny. Jest to poprawa traktowania swojej żony. Jest to kontrolowanie swoich zainteresowań świeckich, tak żeby nie stały one się czymś ważnym. Jest to wypieranie grzechu, wypieranie siebie samego, a wzrastanie w pokorze, w posłuszeństwie, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. I człowiek wierzący może wprawdzie popaść w jakiś grzech, jednak grzech nigdy nie stanie się standardem życia dla człowieka wierzącego. Nigdy nie stanie się czymś, czym może funkcjonować. Można by to przyrównać do ubioru zbyt ciasnego garnituru. Można się raz w niego ubrać, ale nikt nie będzie chciał w nim chodzić, nikt nie będzie mógł w nim funkcjonować i wcześniej czy później będzie musiał go z siebie ściągnąć. I dla chrześcijanina jest czymś oczywistym, że świętość nie jest jakąś opcją. Dla arcywierzących, dla arcychrześcijan tylko jest standardem, jest normą chrześcijańskiego życia, życia świętego, życia w posłuszeństwie przykazaniom, życia, które jest naśladowaniem życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli życia, kiedy nasza wola jest zupełnie podporządkowana woli Bożej. Apostoł też wyraźnie podkreśla, zobaczcie, że zły nie może nawet tknąć człowieka wierzącego. I tu też mamy pewność. Diabeł nie ma do nas przystępu. My jesteśmy w rękach Bożych. Apostoł Paweł pisał, że diabeł chodzi koło nas niczym lew ryczący, patrząc, kogo mógłby pożreć. Ale on chodzi koło nas, a nie w nas, gdyż my jesteśmy świątynią Bożą i nie ma on do nas przystępu. I święty Jakub w swoim liście w 4:7 daje odpowiedź, co mamy zrobić, kiedy czujemy ten oddech diabelski, jego ryk na swoim karku i widzimy, że postąpiliśmy niewłaściwie. I co mówi? Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Mówi to samo, co Jan. W swoim liście. Idź, wyznaj Bogu grzech, a Bóg ci odpuści. Idź, bądź posłusznym dzieckiem Bożym i chroń się w Jego cieniu, w Jego obecności, w Jego bliskości. A zły nie może ciebie nawet tknąć. Bo skoro sam Pan Jezus powiedział, że z ręki Ojca nikt nas nie wyrwie, to jest to prawda niezmienna i oczywista. Ale pamiętajmy, jest też nasza współodpowiedzialność za uświęcenie, za podporządkowanie, za pilnowanie swoich myśli, swojego postępowania, swojej woli. Oczywiście Bóg zrealizuje swój plan i mamy pewność zbawienia i też pewność uświęcenia, tylko będzie nas to bardziej boleć. Apostoł też w 19 podkreśla, wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy nienawidzą grzech, którzy nie mogą grzeszyć, ten świat jest miejscem dla nas bardzo niewygodnym. Jest miejscem, gdzie czujemy się nieswojo, nie w swojej ojczyźnie, nie w swoim domu. Czujemy się jak obcokrajowiec w kraju, gdzie są różne normy kulturowe, zwyczajowe, jest inny język. Nie rozumiemy trochę tego świata i ten świat nie rozumie nas. I musimy sobie zdać sprawę, że otaczający nas świat z jego systemem wartości jest naszym wrogiem. I on tkwi w niegodziwości i w buncie przeciwko Bogu. Świat ten i jego chwilowy władca próbuje zniszczyć wszystko, co Boże. Stąd atak na Boże przykazania, stąd atak na małżeństwo, stąd atak na rodzinę, stąd też w ostatnich 10 lat nawet atak na to, kto jest mężczyzną, a kto jest kobietą, który wydaje się tak nonsensowny i wbrew nawet zdrowemu rozsądkowi, że aż jest dziwne, że ludzie to przyjmują jako prawdę, ale ludzie, którzy tkwią w grzechu, w tym świecie nie mają rozumu, żeby poznać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Dzieje się tak, jak powiedział kiedyś Goebbels, że fałsz wypowiedziany 100-krotnie staje się prawdą. Ludzie zaczynają w to wierzyć, powtarzać i nawet uznawać to za wiedzę pewną, nie podlegającą żadnej dyskusji. I fakt, że tak się dzieje, z drugiej strony nie oznacza, że Bóg nie jest suwerenny i że Bóg nie kontroluje tej sytuacji. Ale oznacza, że jako Jego lud musimy być w szczególnej baczności, żeby Jego wolę tu realizować, wiedząc, że On to zaplanował po to, żeby świętość świętych była bardziej widoczna i żeby Boże miłosierdzie było bardziej dostrzegalne dla każdego człowieka. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan nie widzi rozgraniczenia między światem a Kościołem. I wiele kościołów dzisiaj wygląda tak jak świat i widać wpływ kultury masowej, systemów edukacyjnych, sposobu myślenia tego świata. Widać to, że w związku z tym, że na świecie chociażby kobiety nauczają na uniwersytetach, są premierami, prezydentami, to i dzisiaj kobiety nauczają w różnych zborach i jest to uznawane za coś normalnego. Dlaczego? Bo tak robi świat. A normą nie jest dla tych ludzi Słowo Boże. A jak mówi Jan, cały świat tkwi w niegodziwości, czyli tak naprawdę w grzechu, w buncie przeciwko Bogu. I też zwróćmy uwagę na Boże ostrzeżenia. Jak mamy traktować świat i jak żyć? Jan w tym liście, w drugim rozdziale, w wersetach od 15 do 17 ostrzega. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Jakub zaś w czwartym rozdziale swego listu, w czwartym wersecie pisał: cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I widzimy jasno, że jeżeli nienawidzisz grzechu, że jeżeli nie możesz żyć w grzechu, nie możesz żyć w zgodzie z tym światem, z jego systemem wartości, z jego normami, z jego sposobem funkcjonowania. Ciekawe też, że w ostatnich 3 dziesięcioleciach na świecie wzrosła aktywność okultystyczna. Bardzo dobrze to widać w tak zwanym świecie zachodu. Coraz lepiej sprzedają się książki ezoteryczne, o jakiejś wiedzy magicznej, o jakichś praktykach magicznych. I co ciekawe, ci sami ludzie, którzy wyśmieją chrześcijan jako ludzi nienaukowych, jako ludzi, którzy bazują na jednej księdze, śmiało przyjmą okultystyczne nauczanie jako coś prawdziwego i dobrego. Ktoś kiedyś wyliczył, że dzisiaj w księgarniach Wielkiej Brytanii jest więcej ezoteryki niż półek z książkami, gdzie będą komentarze biblijne. W Polsce, myślę, to jest jeszcze bardziej widoczne. Parę miesięcy temu, będąc w Empiku, postanowiłem znaleźć jakąkolwiek Biblię, czy mają do sprzedaży. Nie mieli żadnej. Za to półki z napisem ezoteryka były pełne wielu, wielu książek, które uczyły tego, jak być bałwochwalcą, jak być czcicielem na dobrą sprawę diabła, jak być w jego władzy, w jego mocy. I ludzie, którzy pozostają pod władzą szatana, zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy. Zupełnie nie rozumieją, czym jest prawdziwa wiedza, czym jest prawdziwa mądrość. Gdy zaś im powiesz, że są pod władzą szatana, to cię wyśmieją lub uznają za szaleńca. Ale tylko chrześcijanie, dzięki Bożej łasce, dzięki naturze, która została nam dana w Jezusie Chrystusie, dzięki pracy Ducha Świętego, znają i rozumieją prawdziwy stan rzeczy. Rozumieją, że istnieją tylko 2 rodzaje ludzi na tej ziemi. Ci, którzy należą do Boga oraz ci, którzy należą do szatana. I świadomość tego, że jesteś chrześcijaninem, że należysz do Boga, że nienawidzisz grzechu, że nienawidzisz tego świata i widzisz, jak on funkcjonuje, powinna wywoływać w tobie dziękczynienie. Marcin Luther kiedyś tą prawdę o dwubiegunowości świata wyraził prosto, że człowiek jest koniem, na którym jeździ diabeł albo Bóg. Albo jest w jednej niewoli, albo jest w niewoli u drugiego. Apostoł również pisze ważną naukę dla nas w wersecie 20. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Fundamentalną, podstawową chrześcijańską prawdą jest nauka o wcieleniu Jezusa Chrystusa. Jest nauka, że Syn Boży przyszedł na ten chory świat, na ten świat skażony grzechem, aby obdarzyć swój lud prawdziwym rozumem. I tu jest ważne słowo rozum. Przyszedł, żeby dać nam rozum, żebyśmy zrozumieli, kim On jest, jaka jest wola Boża i jak mamy postępować. I nie możemy w tej kwestii mieć żadnych wątpliwości. W drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w wersecie 9, apostoł Paweł pisał: znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. I w jaki sposób poznajemy tą łaskę? Przez rozum. Chrześcijaństwo nie jest mistyczne. Chrześcijaństwo nie opiera się na wizjach, nie opiera się na snach, nie opiera się na mojej intuicji czy twojej. Chrześcijaństwo to rozum, który dostałeś od Boga, abyś poznał prawdziwego Boga. Chrześcijaństwo to studiowanie Jego Słowa, rozważanie Jego Słowa. Chrześcijaństwo bezrozumne nie może funkcjonować. Apostoł pisze wyraźnie: a wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Fakt, że On przyszedł. Dopiero wtedy mogliśmy otrzymać rozum, żeby poznać, co jest wolą Bożą, a co sprzeciwia się woli Bożej. I wiecie, dzisiaj wielu ludzi odrzuca w chrześcijaństwie znaczenie rozumu. O wiele ważniejsze jest dla nich czucie, o wiele ważniejsze są pewne tradycje, a nie studiowanie pism. A prawda jest taka, że chrześcijaństwo ma dwa filary pewności. Jest to wiara i rozum. Wiara, która właśnie rodzi się ze studiowania pism, ma jasny fundament i rozumie, co czyta. Wiara Kościele, gdzie jest nauczanie, gdzie jest przeglądanie Słowa Bożego i gdzie jest podporządkowanie Słowu Bożemu. Mamy myśleć, mamy rozważać Słowo Boże i mamy uczyć się o naszym Panu i Zbawicielu. Apostoł Paweł tą prawdę pięknie wyraził w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Nie chodzi tutaj tak naprawdę o jakieś wielkie przeżycia, ale chodzi o to, że nasza wola w Jezusie Chrystusie, nasz rozum zostają przemienione. Studiujemy Słowa Boże i kochamy Słowo Boże. I to Słowo Boże jest dla nas wyznacznikiem. I nie podporządkowujemy swego umysłu światu, jego normom, jego zwyczajom, ale nasz rozum jest podporządkowany Chrystusowi, który został objawiony przez Słowo Boże. I nasz rozum jest zgodny ze Słowem Bożym. I choćby świat ze swoim całym aparatem naukowym mówił, że jest tak, a Słowo Boże mówi, że jest inaczej, to nasz rozum jest podporządkowany Słowu i żyjemy dla Słowa, przez Słowo i w Słowie. bo żyjemy w Jezusie Chrystusie, który jest objawionym Słowem Bożym. W Chrystusie nasze umysły zostały odmienione. Dostaliśmy prawdziwy rozum i dlatego rozumiemy, gdy studiujemy Pisma. I nie jeden raz zapewne doświadczyliście czegoś takiego, że czytaliście Słowo Boże i jakby klapki z waszych oczu zostały zdjęte i zrozumieliście. Bo to jest właśnie ta łaska Boża, kiedy rozumiesz Pisma. Kiedy twój rozum jest podporządkowany i przemieniany przez Ducha Świętego. Ale nigdy ten Boży rozum nie podporządkowuje się światu. Bo ten rozum jest związany z wiarą. To nie są dwa osobne filary. One razem funkcjonują i razem nas podtrzymują. Dlatego, że mamy rozum dany od Boga, nie dajemy się też zbić z naszego stanowiska, bo nasza wiara ma twardy fundament, ma fundament Słowa Bożego. I właśnie na podstawie rozumu wierzymy i mamy pewność. Wiemy bowiem, że Syn Boży przyszedł na świat, i wiemy, że Bóg obdarzył nas zdolnością wiary, że to jest Jego dar, że to jest zupełnie niezasłużone przez nas żadną miarą. I to Chrystus pokonał naszą ignorancję, On pokonał naszą ślepotę, On pokonał naszą duchową martwicę, aby obdarzyć nas prawdziwym i zbawiennym poznaniem siebie samego, jako Pana, Zbawiciela, Króla, jako Tego, który jest prawdziwym Bogiem. Czasami się będziecie zastanawiać, ja się zastanawiam, rozmawiając z ludźmi, którzy wydają się oczytani, wydają się znać Biblię literalnie, a jednocześnie nie mogą uznać, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. I wydaje się, że rozumowo im wszystko wyjaśnisz. I wydaje się, że nawet te argumenty oni już przerobili o wiele częściej i może nawet bardziej niż my. Ale dlaczego nie rozumieją? Bo Bóg nie obdarzył ich rozumem. Bo ich serce nie zostało obrzezane, a umysł nie został przemieniony. Prawdziwe i zbawienne poznanie Chrystusa oznacza, że uznajemy, iż On jest prawdziwym Bogiem. Kiedyś myślałem, że wystarczy ten werset pokazać, żeby świadkowie zmienili swój sposób myślenia. Bo trudno o bardziej jasny werset, który mówi, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i o tym, że On jest też życiem wiecznym. Ale znów, jeżeli Bóg nie da łaski, jeżeli Bóg nie otworzy oczu, nie przemieni umysłu, to człowiek tego nie jest w stanie w swoim stanie naturalnym zrozumieć. I bycie chrześcijaninem oznacza wiarę, że Jezus jest w pełni Bogiem, że jest prawdziwym Bogiem i że On jest życiem wiecznym i poza Nim tego życia nie ma. I chrześcijanie o tym doskonale wiedzą, a kto uważa inaczej, nie jest chrześcijaninem. Jest wyrzucony poza obręb chrześcijaństwa. I Jan, nazywany słusznie apostołem miłości, by tak uczynił, tak pisał, tak zalecał, tak nauczał Kościół i tą naukę nam zostawił, żebyśmy w niej trwali. Pamiętajmy, żywot wieczny znajdujemy jedynie w prawdziwym Bogu, Jezusie Chrystusie, który jest odwiecznym Bożym Synem. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać parę wersetów, które też jednoznacznie wskazują, że Jezus jest Bogiem. Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 28. Wtedy Tomasz mu odpowiedział, mój Pan i mój Bóg. List do Kolosan 2:9. Gdyż w Nim, w Jezusie Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Hebrajczyków 1:8. Lecz do Syna mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło Twego Królestwa. List do Tytusa 2:13. oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Drugi list apostoła Piotra 1:1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak naszą dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I skąd to wiemy? Z rozumu. Z działania Ducha Świętego, który pomógł nam to zrozumieć, pomógł nam tą prawdę przyjąć i pomaga nam według tej prawdy żyć. Dlatego chrześcijaństwo bez rozważania Słowa Bożego, bez studiowania, bez nauczania tak naprawdę może być obalone przez każdego. A mamy twardy fundament, który nie podlega żadnemu zniszczeniu. Tym fundamentem jest Słowo Boże, nauka apostolska, tym fundamentem jest Chrystus. A jak Jan kończy ten list? Kończy znowu ostrzeżeniem. Ten list jest przeplatany teologii z ostrzeżeniem, z nauki o Bogu i ostrzeżenie do ludu Bożego. Jest to list bardzo pasterski. Kiedy pasterz troszczy się o ludzi, troszczy się o lud Boży i chce go pouczać. I w 21 wersecie Jan pisze: dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen. I warto zwrócić uwagę, jeszcze raz to przypomnę, że listem w dużej mierze był napisany jako odpowiedź na herezję gnozy, na herezję tych, którzy zaprzeczali wcieleniu Syna Bożego. Ludzie ci nie mieli figur, nie mieli obrazów, ale mieli niewłaściwy obraz Boga w swoich umysłach i sercach. Ich bałwan nie był widoczny, lecz skaził znaczną część chrześcijaństwa, co niestety ciągnie się do czasów obecnych. Musimy więc pamiętać, że jedynie ze Słowa Bożego, z Jego studiowania, wyłania się prawdziwy obraz Boga, a wszelki obraz, który jest sprzeczny z tym, który widzimy w Słowie Bożym, jest bałwochwalstwem. Nie chodzi tylko o figury, nie chodzi tylko o jakieś obrazy, ikony, które ludzie gdzieś tam koronują, które całują, którym oddają cześć, ale chodzi o każdy konstrukt ludzkiego umysłu, który przedstawia Boga w innym świetle niż On jest. I z bałwochwalstwem mamy zarówno do czynienia wtedy, kiedy ludzie całują figury, kiedy oddają cześć ikonie, jak wtedy, kiedy mówią o Bogu takim, jakim On nie jest. Na przykład ktoś mówi: a ja wierzę w Boga, który jest jedynie miłością. Nie jest to prawdziwy obraz Boga Biblii. A ja wierzę w Boga, który nie jest trójjedyny. A ja nie wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. I tak dalej. Jest to niewłaściwy obraz Boga i oddawanie Mu czci. Ponadto bałwochwalstwem jest wszystko, co jest dla nas na tyle ważne, że staje się Bogiem, staje się sensem naszego życia. W liście do Kolosan w 3 rozdziale, w wersecie 5 apostoł Paweł pisał: umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. I bałwanem mogą być pieniądze, może być dla kogoś zdrowie, może być rodzina, może być coś, co stawiasz na równi albo przed Bogiem. Temu służysz, dlatego żyjesz, według tego postępujesz. I zobaczcie, jak wielu dzisiaj mamy ludzi, którzy są o wiele bardziej przejęci polityką, szczepieniami, witaminą C i wieloma innymi rzeczami, które stają się ich religią, której służą, dla której żyją i według której postępują. I to też jest bałwochwalstwo. I pamiętajmy, kochani, pierwszy list, który napisał Jan, napisał po to, żeby wzmocnić pewność. I diabeł zawsze będzie atakował Kościół. Będzie chciał zniszczyć pewność wiary, będzie chciał zniszczyć zaufanie wobec Słowa Bożego, będzie chciał zniszczyć zaufanie wobec apostołów, na przykład nauczając, że jest progres poznania i że dzisiaj my możemy więcej wiedzieć od tych, którzy są filarami Kościoła. Ale mamy Słowo Boże. Słowo Boże, które jednoznacznie utwierdza nas w wierze, która raz na zawsze została przekazana świętym. Mamy Słowo Boże, które pozwala nam odróżnić ludzi, którzy naprawdę są z Bogiem, od tych, którzy są w świecie i żyją Jego wartościami, Jego życiem, a nie słuchają Boga. Co więc mamy robić? Jaki obraz wyłania się z tego listu całościowo? Mamy trwać mocno na fundamencie nauki apostolskiej. Mamy rozważać Słowo Boże. W naszym postępowaniu w zborze mają być właściwie sprawowane sakramenty, które mają wskazywać na Jezusa, przypominać o tym, że On przyszedł w ciele i On nas usprawiedliwił raz na zawsze i skutecznie. I mamy mocno trwać w wierze, nadziei i miłości. A dlaczego? Bo mamy pamiętać, że przekazali nam to ci, którzy byli przy Nim, którzy od początku wszystko słyszeli i których świadectwo jest prawdziwe. Jeżeli będziemy trzymali się Słowa Bożego, to możemy mieć pewność, a nawet musimy mieć pewność, że nikt ani nic nie może stanąć na naszej drodze z Chrystusem. I nic nas od Niego nie odłączy. I chciałbym, żebyśmy na koniec, utwierdzając się jeszcze, dlaczego to jest takie ważne, przeczytali trzy pierwsze wersety z tego listu. Tak jak Jan rozpoczął, żebyśmy wiedzieli, kto to do nas mówił i dlaczego tego nauczał. Jan pisał to, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Amen.